a co najmniej 15 zostało rannych. Zaatakowany został m.in. szpital położniczy i budynki mieszkalne. Drony uderzyły także w centrum Lwowa. Rannych zostało ponad 20 osób. Ataki po raz pierwszy odbyły się w biały dzień, mówił w TOK FM mer Lwowa Andrii Sadowy.
Dużo było tych szachedów. Część była zlikwidowana, a część atakowała nasze budynki w centrum miasta, w różnych częściach miasta.
Większość zaatakowanych domów to budynki mieszkalne.
Rano będzie ciężka praca, no bo setki okien i dużo biedy jest. Ciężka sytuacja.
Jeden z rosyjskich dronów uderzył w budynki dawnego klasztoru Bernardynów, obecnie cerkwi świętego Andrzeja we Lwowie. W pobliskim archiwum historycznym przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów. Na szczęście sam klasztor nie ucierpiał. Z pewną ulgą mówiła o tym w TOK FM konserwatorka zabytków, koordynatorka akcji pomocowej Ukraina Pomagamy Anna Kudzia, która widziała skutki rosyjskiego ataku.
No nie da się tak, żeby nie było żadnych skutków. Dron uderzył od razu obok, ale naprawdę dużo szczęścia jest w tym, że ten pożar się po prostu nie przerzucił na ten klasztor. Tak, to jest jeden z najcenniejszych zabytków Lwowa.
W związku z uderzeniami Rosjan na zachodzie Ukrainy Polska poderwała myśliwce. Zarówno prezydent, jak i przedstawiciele polskiego rządu zapewniają, że nie ustają w staraniach na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który od 5 lat jest przetrzymywany w białoruskim więzieniu. Nie jest to sprawa prosta, ale kropla drąży skałę, mówił niedawno szef MSWiA Marcin Kierwiński. Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruski reżim dokładnie 5 lat temu, 25 marca 2021 roku i od tamtej pory stale przebywa za kratami. O solidarność z białoruskimi więźniami politycznymi dziś w Dniu Wolnej Białorusi zaapelowała przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Zakazy to nie wszystko i z pewnością nie wystarczą, by rozwiązać problem. Tak eksperci oceniają plany ograniczenia dostępu do platform społecznościowych dla dzieci i młodzieży. Młodym potrzebna jest alternatywa, mówił jeden z uczestników wczorajszej debaty TOK FM, ekspert do spraw edukacji cyfrowej, dzieci i cyberbezpieczeństwa Bolesław Michalski.
Jeżeli nie damy alternatywy, jeżeli nie przygotujemy niczego innego, dzieciaki będą uciekały na fora, będą uciekały do kanałów na Reddicie, będą uciekały w miejsca, w które są w żaden sposób niezabezpieczone i mało tego jeszcze rodzice uznają, że skoro jest zakaz, to rodzice mogą poczuć, że też jest zrobiona jakaś część roboty i że to już jest ograniczone, to już jest zakazane, problem znika, a nie znika.
Jeżeli coś jest szkodliwe, to po prostu trzeba tego zakazać. Tak samo jak jest zakaz prowadzenia samochodu szybciej niż 50 na godzinę w centrum miasta i wystarczy wyjść tutaj ze studia i się zaraz przekonamy, że są osoby, które go nie przestrzegają. Czy to znaczy, że należy go znieść? No, nie przypuszczam.
Bolesławowi Michalskiemu odpowiadał poseł PiS-u, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Już nie tylko Iga Świątek, także nasz przez lata najlepszy tenisista rozstał się z trenerem. Hubert Hurkacz zakończył współpracę z Nicolasem Massu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
Hurkacz napisał w mediach społecznościowych, że to była wspólna decyzja i dodał, że tutaj cytat, jest bardzo wdzięczny Niko za zaangażowanie, ciężką pracę i czas, którą Chilijczyk poświęcił mu w najtrudniejszym okresie kariery. Najtrudniejszym, bo Hubi od czasu feralnej kontuzji na Wimbledonie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu nie może wrócić do dawnej formy. Wprawdzie na początku roku zachwycił w United Cup i znacząco pomógł Polsce wywalczyć tytuł w drużynowym turnieju w Australii, ale w wielkoszlemowym Australian Open niemal jak zawsze odpadł szybko. A do tego ostatnio zaliczył serię 7 porażek z rzędu, w tym także w turniejach niższej rangi. Były numer 6 na świecie zajmuje teraz 75. miejsce w rankingu ATP. O kilkanaście pozycji wyżej jest Kamil Majchrzak. Przemysław Pozowski, TOK FM.
Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek. TOK FM i Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku CDS22 Formula, dawniej Vivamix.
12 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Szczecinie, 14 w Gdańsku, 15 w Lublinie i Białymstoku, 16 w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Łodzi i 17 stopni w Warszawie. Środa w niemal całym kraju z przewagą chmur, a od zachodu stopniowo będą postępować przelotne opady deszczu. Na krańcach zachodnich możliwe także burze. No i ostrzeżenia są przed silnym wiatrem w 7 województwach.
Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety probiotyku CDS22 Formula, dawniej Vivamix.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
I jest 7:07, to jest środowy poranek TOK FM, Maciej Głogowski. Dzień dobry. Dziś jest 25 marca. Dziś właśnie mija 5 lat od uwięzienia przez białoruskie władze Andrzeja Poczobuta. Zacznę więc od fragmentu tekstu, którego całość przeczytać można w Gazecie Wyborczej, pisze Bartosz Wieliński, cytuję. Wiem, że od 2 lat trwają bardzo podobne rozmowy o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Były w nich epizody, gdy wydawało się, że wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. W ostatniej chwili zmienia się jednak kierunek wiatru historii. Poczobut zostaje w celi. Amerykanie, którzy negocjowali z Łukaszenką właśnie zwolnienie 4. transzy więźniów politycznych, w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że cena za wolność Poczobuta jest bardzo wysoka. Nie ma co do tego wątpliwości. Łukaszenka o Poczobucie mówi publicznie, złośliwie przekręcając jego nazwisko. Może traktuje go jako osobistego więźnia. Z Andrzejem w celi nie jest dobrze. Ma skoki ciśnienia, waży ledwie 70 kg. Obawiam się, że czasu na jego uwolnienie jest coraz mniej, pisze Bartosz Wieliński dzisiaj w Gazecie Wyborczej. To nie tylko pamięć, którą jesteśmy winni, i świadomość, że Andrzej Poczobut już od 5 lat w dramatycznych warunkach przebywa w białoruskich więzieniach, ale także i presja nie tylko na naszych rządzących, ale i społeczność międzynarodową i tych, którzy mają wpływ na to, co się w wielkim świecie i w wielkiej polityce dzieje, by pamiętali i działali na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Rozpoczynamy środowy poranek TOK FM. Naszymi gośćmi będą po najbliższych informacjach Wojciech Przybylski, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki międzynarodowej, europejskiej. Mówić będziemy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. To tak ogólnie zachęcam, by tę rozmowę wysłuchać i tej rozmowy posłuchać po najbliższych informacjach. Nieco później, po kolejnych informacjach, a więc po 7:40 Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy, po 8:00 Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, a w komentatorskiej części poranka, czyli po 8:20 Magdalena Kicińska i Joanna Sawicka. Poranek TOK FM. Rozpoczynamy jak zawsze od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Zachęcam, by poświęcić dziś czas i przeczytać nie taki znów obszerny, ale za to bardzo interesujący wywiad, rozmowę z profesorem Adamem Leszczyńskim. Ta rozmowa jest w tygodniku Polityka, zatytułowana Polska kocha Polskę, i to jest dobry tytuł, on oddaje chyba sens i tej rozmowy, a przede wszystkim badań, o których rozmowa jest. O tym, jak świetnie sami oceniamy siebie, choć rządzących nami oceniamy już gorzej. Ale to są nie jedyne wnioski z badań, które Instytut Narutowicza, profesor Leszczyński jest dyrektorem Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, badań, które zostały przeprowadzone. Blisko połowa Polek i Polaków jest przekonanych, że Polska jest absolutnie najlepszym krajem do życia na świecie. To jest fascynujące, mówi w pierwszych słowach tego wywiadu profesor Adam Leszczyński. Z badań przeprowadzonych w grudniu na sporej 3000 grupie osób wynika, że doszło do zasadniczej zmiany, jak Polacy postrzegają siebie i swoją wspólnotę. Jesteśmy już po etapie wstawania z kolana. Wstaliśmy. Wyraźnie i radykalnie wiele rzeczy się zmienia, bo tutaj pada takie pytanie, Ewy Wilk, patriotami to my zawsze byliśmy, jeszcze nasilił się nam teraz. Wyraźnie i radykalnie zmienia się to, jak Polacy myślą o swoim patriotyzmie i przywiązaniu do ojczyzny. Niezależnie od tego, patriotyzm jest absolutną normą społeczną w Polsce. Nasi respondenci oceniali siebie pod tym względem na skali od 1 do 10. Praktycznie nikt nie wybrał mniej niż 5. Średnia przekroczyła 7. Za tą deklaracją kryją się jednak różne postawy. I właśnie o tych różnych postawach warto przeczytać, by mieć taki pełen obraz, a nie posługiwać się tylko hasłami. Najbardziej fascynujące, i tu jeszcze przywołam jeden z fragmentów wypowiedzi profesora Leszczyńskiego i tej rozmowy. Najbardziej fascynujące jest to, jak poczucie, że w Polsce ludziom żyje się coraz lepiej, przekłada się na ocenę całej wspólnoty i własnego przywiązania do ojczyzny. Zdecydowaną nowością są odpowiedzi na pytanie, jaki jest typowy Polak czy Polka. Słuchajcie się, drodzy państwo, naprawdę taka opowieść o nas samych, jeśli mogę o to prosić. I jaki ma charakter? 66% respondentów wskazało na pewność siebie. 62% przypisuje nam ambicje. Na zaradność wskazuje 62%. Na stanowczość, umiejętność postawienia się 60%. I aż 79% na realizm. Wiem, dużo liczb, ale chyba warto je znać. W klasycznym modelu polski patriota był straceńcem, marzycielem, fantastą. Dziś ambicja, realizm, ciężka praca to są przekonania, postawy i wartości, do których ludzie nie tylko aspirują, ale coś, co jak większość z nas uważa, Polaków wyróżnia jako zbiorowość. To jest temat opisany dziś w tygodniku Polityka. Można zajrzeć i przeczytać. Co jeszcze? Może nie tyle w prasie, ale kilka tygodni temu w poranku poświęciłem sporo czasu na przytoczenie fragmentów, relacjonując państwu projekt ustawy przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta, otoczenie prezydenta o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. To była ta tutaj umowna jakaś odpowiedź, alternatywa na propozycję europejskich rozwiązań SAFE. No wtedy trudno było odnaleźć sens tamtej ustawy, bo właściwie nie była ona konkretna. Polskie Stronnictwo Ludowe jako poselski projekt zgłosiło poprawioną wersję Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Pieniądze również mają pochodzić z wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Najpierw musi być zysk, potem będą wpłaty, ale to autorzy projektu wzięli pod uwagę, wykorzystując pomysł prezydenta, tak jak i prezydent go wykorzystał, rzecz jasna, politycznie, ale też, jak sam premier Kosiniak-Kamysz wczoraj mówił, sprawdzając, to jest wola, by ustawę przyjąć, czy nie. Dlaczego o tym dzisiaj mówię i poświęcam temu czas? Bo rzeczywiście projekt przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, niech legislatorzy i prawnicy ocenią, czy jest zgodny z konstytucją, ale to, co od razu da się wychwycić, pozwala przekazywać pieniądze na inne służby, nie tylko wojsko, te chroniące granicy, czy bezpieczeństwo państwa, ludzi, utrzymanie bezpieczeństwa publicznego, a więc i policję. To, co wypada nam po prezydenckim wecie do sejfu europejskiego. No i oczywiście przywraca z głowy na nogi kompetencje prezydenta. Prezydent nie decyduje, a w każdym razie nie powinien, w zgodzie z postanowieniami obowiązującej konstytucji, decydować bezpośrednio, czy nawet pośrednio przez swoich przedstawicieli o wydatkowaniu konkretnych pieniędzy. W projekcie Polskiego Stronnictwa Ludowego uznano, że taka właśnie poprawka ma sens i chyba słusznie. Te organy funduszu, które proponował powołać prezydent, czyli Radę Funduszu, Komitet Sterujący, utrzymano w nich przedstawicieli prezydenta, ale wykreślono zapis o tym, że decyzje podejmowane są większością 2/3, co dawało prezydentowi czy jego przedstawicielowi głos blokujący albo decydujący, nie, po prostu większość głosów. Niech się teraz Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z prezydentem Prawa i Sprawiedliwości z tym projektem zmierzą. Skoro mamy w Polsce czas na tego typu gry, no to niech ta gra się odbędzie. To nie jest złośliwa uwaga, tylko taka smutna refleksja, że w sprawach takich jak bezpieczeństwo, porozumienie, które wcześniej obowiązywało w elitach politycznych, bo mam nadzieję, że w nas, obywatelkach i obywatelach, to obowiązuje, że to porozumienie jest już nieaktualne. Zakończę na tym bardzo krótki przegląd prasy. Czy niewiele było tych cytatów z prasy? Po to, by zaprosić państwa do wysłuchania informacji, które w TOK FM będą o 7:20, a tak jak wspominałem już po informacjach, pierwszym gościem poranka będzie dziś pan Wojciech Przybylski. Rozmawiać będziemy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, to tak bardzo ogólnie, a o szczegółach, mam nadzieję, wspólnie posłuchamy po najbliższych informacjach.
A ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W radiu Tok FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Prawdziwa historia Władysława Reymonta. Mroczny świat biznesu pogrzebowego i pochowani nieumarli. Upiór. Najnowsza powieść Macieja Siembiedy w cyklu z Jakubem Kanią już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Poleca wydawnictwo Agora.
Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład termorobot wielofunkcyjny iCook. Waga i krajarka w kostkę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
A gdzie tak jest?
Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz gotowych do pracy pracowników biurowych, kurierów, fryzjerów i innych fachowców. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ostatniej nocy siły irańskie ostrzelały cele w Izraelu, Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Według irańskich mediów celem ataków były obiekty na północy i w centrum Izraela, w tym w Tel Awiwie, oraz amerykańskie bazy w pozostałych krajach. Atak na Kuwejt spowodował pożar zbiornika paliwa na międzynarodowym lotnisku w tym kraju. Partia Socjaldemokratyczna wygrała wczorajsze wybory parlamentarne w Danii ze słabym wynikiem 21,9%. Socjaldemokraci wraz z innymi ugrupowaniami lewicowymi nie mają większości, podobnie zresztą jak partie prawicowe. W Teksasie rusza 4-dniowa konferencja amerykańskich konserwatystów. Wciąż nie wiadomo, czy weźmie w niej udział prezydent USA Donald Trump. Wśród gości wydarzenia będzie natomiast polski prezydent Karol Nawrocki, który ma wygłosić przemówienie o stosunkach polsko-amerykańskich. PFRON rezygnuje z wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Cały program zostanie wygaszony do końca 2026 roku, a to przez małe zainteresowanie. 73% ze sprzętu kupionego za 96 milionów złotych nigdy nie wypożyczono. Teraz czas na informacje sportowe w TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz rozstał się z trenerem. Nasz najlepszy przez lata tenisista zakończył trwającą prawie półtora roku współpracę z Nicolasem Masu. Jestem bardzo wdzięczny, Niko, za zaangażowanie, ciężką pracę i czas, którą poświęcił mi w najtrudniejszym okresie mojej kariery, napisał Hubi w mediach społecznościowych. Hurkacz od czasu kontuzji na Wimbledonie sprzed prawie 2 lat nie może wrócić do dawnej formy. Były numer 6 na świecie, zajmuje teraz 75. miejsce w rankingu ATP. Dzisiaj ostatni trening, jutro mecz, piłkarska reprezentacja Polski ma przed sobą najważniejsze dni w tym roku. Jutro na Stadionie Narodowym zagra z Albanią, a stawką jest awans do finału barażu o Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W drużynie jest dobra atmosfera, piłkarze są ze sobą coraz bardziej zżyci, uważa selekcjoner Jan Urban.
W grupie siła. Nie ulega wątpliwości, że dobre relacje między zawodnikami na boisku i poza boiskiem pomagają w tym, aby być silniejszym. Ta reprezentacja z meczu na mecz jest bardziej scalona, z meczu na mecz jest silniejszą grupą. Przynajmniej ja tak widzę, obserwując tą drużynę.
Jeśli Polska wygra jutro z Albanią, we wtorek zagra mecz o być albo nie być na mundialu. Rywalem w takim przypadku będzie Ukraina lub Szwecja. Policyjne naloty i przeszukania, kilkadziesiąt osób zatrzymanych to efekt akcji czeskich służb, które prowadzą śledztwo dotyczące ustawiania wyników meczów i związanych z tym oszustw bukmacherskich. W sprawę ma być zamieszanych ponad 40 osób, zawodników, działaczy i sędziów od czwartej do pierwszej ligi, a podejrzenia dotyczą również rozgrywek młodzieżowych. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Klemens Joniak i Aleksander Zniszczą znaleźli się w kadrze na ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. W składzie zabrakło tegorocznych medalistów olimpijskich, czyli Kacpra Tomasiaka, który pobijał się na mamucie w Vikersund, i Pawła Wąska. Zawody w Planicy zaczynają się jutro od kwalifikacji. W sporcie to wszystko, a za chwilę pogoda.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Stopni pokażą dziś termometry w Szczecinie, 14 w Gdańsku, 15 w Lublinie, 16 w Krakowie i Warszawie, 17 we Wrocławiu. Mocno powieje w północno-zachodniej Polsce oraz na południu województwa dolnośląskiego. Alerty mają obowiązywać od 10 do 17. Dziś wszędzie sporo chmur, a od zachodu stopniowo będą przesuwać się przelotne opady deszczu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7.24, to jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A pierwszym gościem poranka jest dziś pan Wojciech Przybylski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika. Mówić będziemy o tym, że prezydent Trump chce pilnie zakończyć interwencję w Iranie, w pana opinii?
Znany jest z tego, że dokonuje w polityce zagranicznej tak szybkich zwrotów akcji, że przydomek przyległ taki do niego przydomek Taco, czyli Trump zawsze wymięka. To jest z jednej strony opinia jego krytyków, z drugiej strony bardziej realistyczna, militarna ocena tej sytuacji wskazuje na to, że armia Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do zwiększenia zaangażowania wojskowego w Zatoce, w rejonie konfliktu, jeśli nie wprost do interwencji na terenie Iranu na ziemi. No i jak donoszą media amerykańskie, między innymi Wall Street Journal, Arabia Saudyjska, która mówi o bardzo takim dyplomatycznym, pojednawczym tonie, zakulisowo bardzo, bardzo silnie namawia Stany Zjednoczone do, no już w tej chwili, dokończenia rozpoczętej misji, wyeliminowania zupełnie zagrożenia ze strony radykalnych przywódców Iranu i doprowadzenie do spacyfikowania tego kraju. Więc na dwoje babka wróżyła. Wiemy, że nawet jeżeli Donald Trump wysyłał w przeszłości sygnały pojednawcze wobec Iranu, tak jak wysyłał swoich negocjatorów, w tym pana Witkoffa, to ostatecznie militarne opcje zwyciężały.
I właśnie dlatego bardzo zależało mi na tej rozmowie, bo mamy różne informacje i nie powiem, że one są ze sobą sprzeczne, ale ja bym chciał bardzo dokładnie zrozumieć, po pierwsze, dlaczego dla nas też jest ważne, by te działania tam zostały przerwane i zakończone, a może nie. Po drugie, raz słyszymy o tym, że trwają negocjacje, Iran mówi, że takich rozmów nie ma. Dwa, teraz już usłyszeliśmy, że to wiceprezydent Vance i sekretarz stanu Rubio będą prowadzili, czy już prowadzą te negocjacje, że jest jakiś 15-punktowy plan przedstawiony Iranowi, może nie bezpośrednio. Jakie są szczegóły planu, nie wiemy, choć słyszymy, że po pierwsze chodzi w tym planie o to, by Iran nie prowadził żadnych programów nuklearnych. To jest kolejna rzecz. Mamy Iran mówiący o tym, że niektóre statki będą przez cieśninę mogły przepływać, chyba że są amerykańskie i izraelskie, to wtedy nie. I mamy te sygnały, czy nawet już plany zwiększenia obecności amerykańskiej w regionie. Ta słynna, możemy o tym nieco później, by usprawiedliwić sformułowanie, słynna 82. Dywizja Armii Amerykańskiej ma być jakaś jej część przesunięta. A to są takie jednostki, które są w stanie bardzo szybko reagować. Rzeczywiście są słynne, mają długą historię i wielokrotnie były używane przy różnych konfliktach i takich bardzo dramatycznych sytuacjach. No to teraz poskładajmy to, wytłumaczmy, dlaczego zajmujemy naszym słuchaczkom czas, by słuchali rozmowy właśnie o tym i jakie z tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, a pewnie i tak pominąłem część, wysnuć wnioski.
No, zacznijmy od tej ostatniej kwestii, czyli słonia sprawa polska. Dlaczego jest to tak ważne dla nas? Po pierwsze dlatego, że jest to kolejny krok w zmianie systemu międzynarodowego, na którym opieramy bezpieczeństwo Polski. To nie jest tak, że ten system został zmieniony przez Stany Zjednoczone. Jest aktywnie zmieniany przez działania rosyjskie, popierane przez działania chińskie, międzynarodowo prowadzące do rewizji porządku, w którym my się odnaleźliśmy, szczególnie po końcu zimnej wojny, no ale który obowiązywał mniej więcej od zakończenia II wojny światowej, gdy normy i prawo międzynarodowe miało stabilizować sytuację, regulować konflikty, regulować przynajmniej intensywność konfliktów do tego stopnia, by prymat zajęło samostanowienie narodów, no takich jak Polska. To jest fundament naszego zainteresowania sprawą z jednej strony działań Stanów Zjednoczonych i Izraela wobec Iranu, ale z drugiej strony działań państw, które w sojuszu, nawet jeżeli on jest nieformalnym sojuszem, mówimy o Rosji, Iranie, Chinach, Korei Północnej, między innymi, dążą do podkopania tego porządku i to nie od dzisiaj, za pomocą działań militarnych, za pomocą działań także o wymiarze gospodarczym, czyli no realizują, czyli uzbrajają instrumenty gospodarcze, którymi dysponują.
To, tu mamy ten, bym powiedział, taki punkt egzystencjalny i argument, dlaczego w sumie powinniśmy też interesować się tym, co się dzieje. Ja myślę, że nasze słuchaczki i słuchacze są co do tego przekonani. I jest jeszcze taki wymiar bardzo praktyczny, też związany z bezpieczeństwem. No, to jest to zamieszanie gospodarcze, bo to jest szok wywołany na rynkach między innymi paliw, który odczuwamy i który będzie miał swoje konsekwencje w naszych odczuciach konsumenckich, a prawdopodobnie także i polityczne konsekwencje może mieć. To już, jak to mówią analitycy, czas pokaże. Umówmy się, że tę część
będą miały.
No tak, umówmy się, że tę część odpowiedzi mamy za sobą. To teraz jeszcze te kilka rzeczy, które zostały przeze mnie wymienione, pewnie niedokładnie, ale no, takich najbardziej w tej chwili komentowanych czy opisywanych także i w Stanach, i w zachodniej prasie, i w ogóle w mediach komentowane. To jest tych kilka punktów, rzeczy, które się dzieją właśnie teraz. A to wojsko, tak. A to rozmowy, a to plan, a to przepuszczanie statków. Co z tego wynika?
No to przepuszczenie statków to jest jednym zdaniem dokończenie jeszcze tego wątku gospodarczego. Tutaj chodzi nie tylko o ropę, nie tylko o gaz skroplony LNG, w dużej mierze właśnie bezpośrednio docierający do Polski i zamieszanie na rynkach azjatyckich, które dążą do przekierowania tego importu ze Stanów Zjednoczonych, które wyrastają w cieniu tego konfliktu na dominującą siłę na świecie, jeśli chodzi o eksport gazu skroplonego, ale także o nawozy sztuczne, które już nawet nie chodzi o ich ceny, ale dostępność zaburzy i wpłynie na także ostatecznie na nasze bezpieczeństwo, no i szereg innych czynników. To ta cieśnina jest krytyczna, jest jednym z takich punktów duszenia. W literaturze anglojęzycznej tak się o nich mówi. W Polsce mało o tym mówimy, ale to są punkty, które są newralgiczne dla całego ekosystemu globalizacji, na której opiera się też nasz dobrobyt. Interwencja militarna, bo do niej powinniśmy przejść, z jednej strony, no, historia nam dopiero odpowie na to pytanie, czy była działaniem w dobrym czasie, które uprzedziło rozwój potencjału Iranu, który zostałby zrealizowany przeciwko tak czy siak państwom demokratycznym, czy też państwom, które ogólnie zbliżają się do naszej grupy sojuszniczej państw Zachodu, państw NATO. Czy była interwencją przedwczesną, która wywołała niepotrzebną lawinę zdarzeń? Ta debata dzisiaj toczy się i jest nie do rozstrzygnięcia w przestrzeni publicystycznej, w przestrzeni opinii publicznej, ale trzeba zrozumieć, że obydwa argumenty na dzień dzisiejszy znajdują sporo nie tyle zwolenników, co argumentów za rozpatrzeniem tego w ten czy w inny sposób. Bo z jednej strony wiemy, że Donald Trump prowadzi, no ja to nazywam chaotyczną hipokryzją w sposobie prowadzenia polityki zagranicznej, sposób komunikowania z sojusznikami, sposób burzenia zaufania de facto poprzez jego działania, poprzez jego komunikaty i presję na zarówno sojuszników, jak i działania wobec państw, które powinny być traktowane zupełnie na gorzej od sojuszników z pewnością, a nie są, mówimy tutaj chociażby o Rosji, czy Chinach nawet, powodują konfuzję, a z drugiej strony Donald Trump i jego administracja podjęła działania militarne, które absolutnie no, przeczą temu łagodnemu wizerunkowi, łagodnego traktowania sieci wpływów tych reżimów, które zagrażają nam także militarnie. Dlaczego mówię, że zagrażają także nam militarnie? No bo w piątek Iran odpalił niespodziewanie dla większości analityków rakiety dalekiego zasięgu, która sięgnęła bodajże 4000, znajdowała się, ma zdolności przenoszenia głowic na odległość około 4000 kilometrów. Odpaliła nie w naszą stronę, a w stronę bazy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, gdzie stacjonują amerykańskie i brytyjskie samoloty. To jest baza logistyczna i też baza wojskowa, z której chociażby w latem zeszłego roku Amerykanie bombardowali Iran. Natomiast no, geografia jest tutaj i geometria nieubłagana. 4000 kilometrów to także my, Europa.
To
i
pokazuje, że ten zasięg jest
nam zagraża.
Zagrażający. No to została nam minuta. Wracam do pierwszego pytania. Czy na tę chwilę, jest środa 25 chyba, tak? 5 marca. Czy widzi pan, że ten konflikt zmierza do końca? Czy te wszystkie sygnały, które odczytuje, które relacjonowaliśmy, które tutaj przypomnieliśmy, te wydarzenia, to jeszcze nic nie oznacza? Jakieś negocjacje, z drugiej strony jakieś wzmocnienie obecności amerykańskiej w regionie, jakiś plan, że to wszystko jeszcze nie oznacza, że zmierzamy do końca?
To są komunikaty, moim zdaniem, polityczne, wysyłane także do wewnątrz obozu republikańskiego, dlatego że bardzo mi trudno wyobrazić sobie, dlaczego, z jakich powodów Iran, obecni przywódcy Iranu, mieliby nie kontynuować działań w asymetrycznym konflikcie i destabilizować sytuację, a tym samym stawiać warunki no jako niejako terroryści dla globalnego handlu i porządku. Bo mają to są ich jedyne karty, którymi mogą grać wobec, tak jak powiedzieliśmy, no, chaotycznego przywódcy ze strony Stanów Zjednoczonych, z którym nie mogą w pełni polegać na tym, że jeżeli on się nawet z nimi dogada, to za chwilę znowu ich nie zaatakuje. I nie mówię tego w żaden sposób z sympatią o przywódcach Teheranu. Mówię o tym z punktu widzenia stabilności tego systemu bezpieczeństwa i zakończenia wojny, która nie zakończy się w drodze negocjacji. To jest moja opinia.
Bardzo dziękuję za tę opinię i rozmowę. Pan Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika, był gościem poranka TOK FM. O 7.40 w TOK FM informacje, po nich w studiu pani posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
Autopromocja.
Niewygodne pytania, trudny temat. Czy zwierzęta muszą być zabijane w rzeźniach? Czym jest ubój pastwiskowy i dlaczego propozycja jego legalizacji budzi tak wiele emocji i kontrowersji? W audycji Wiesz co jesz o tym, dlaczego gospodarstwa ekologiczne apelują o zmianę prawa w tej kwestii. Już dziś po 10.40. Patrycja Wanady, zapraszam.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
W RTV Euro AGD nowa generacja robotów sprzątających Roborock. Flagowy robot nowej generacji Roborock Saros 20 Complete. Inteligentna nawigacja, smukła konstrukcja i potężna siła ssąca sprawiają, że sprzątanie staje się wyjątkowo proste. A tobie oddaje to, co najcenniejsze. Czas. Saros 20 Complete. Teraz za 5499 zł. Nowych robotów sprzątających Roborock szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Idziemy do Żabki po promocję?
Przecież byliśmy wczoraj.
Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
Wielka moc codziennych okazji. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Lipton 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolni swój czas.
W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W środę gruszki konferencja tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card. Tak, gruszki konferencja tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli handlowej szynka konserwowa Krakus 455 gramów, cena regularna 15,79. Teraz aż 36% taniej przy zakupie dwóch. A w sobotę i niedzielę handlową Soda Stream, koncentrat napoju do saturatora 440 ml, cena regularna 24,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
To zwykły dzień za kierownicą twojego auta dostawczego. I to zwykły dzień za kierownicą auta dostawczego Opel. Niezawodnego, zbudowanego przy użyciu niemieckiej technologii. Technologii, która ułatwia codzienną pracę. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Combo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano. Dostępne w ofercie wyprzedaży rocznika z rabatem do 65 tysięcy złotych netto. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare do 4 lat. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Złap wielkanocne okazje w Chibo. Tylko do poniedziałku aż 20% rabatu przy zakupach za 99 zł. Oferta obejmuje produkty z kategorii moda, akcesoria, dekoracje, kawy i kapsułki. Zapraszamy do sklepów Chibo i na chibo.pl.
To co, Marian? Rowery?
No wiadomo, w Media Expert. Na start sezonu mają nawet 50% taniej.
A raty mają?
Nawet 50 rat 0%. Do lipca nie płacisz i RRS to 0%.
Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
Start sezonu w super cenach w Media Expert. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Realistyczna militarna ocena sytuacji na Bliskim Wschodzie wskazuje na to, że armia Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do zwiększenia zaangażowania wojskowego w Zatoce, ocenił w poranku TOK FM Wojciech Przybylski, prezes Fundacji Republika.
Jak donoszą media amerykańskie, m.in. Wall Street Journal, Arabia Saudyjska, która mówi o bardzo takim dyplomatycznym, pojednawczym tonie, zakulisowo bardzo silnie namawia Stany Zjednoczone do, no już w tej chwili, dokończenia rozpoczętej misji, wyeliminowania zupełnie zagrożenia ze strony radykalnych przywódców Iranu i doprowadzenie do spacyfikowania tego kraju.
Ekspert zauważa, że nawet jeżeli Donald Trump wysyłał w przeszłości sygnały pojednawcze wobec Iranu i wysyłał swoich negocjatorów, to ostatecznie militarne opcje zwyciężyły. W ciągu najbliższych dni rząd będzie podejmował decyzję w sprawie cen paliw. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
Bo to nie jest tylko kwestia tego, ile tu i teraz paliwo kosztuje, tylko też jakie są ruchy i polityczne, jeśli chodzi o kwestię Zatoki Perskiej, jak wyglądają zmiany ceny na rynkach światowych, jeśli chodzi o baryłkę ropy.
Rząd może obniżyć akcyzę lub VAT na paliwo, może wprowadzić podatek od ponadwymiarowych zysków dla firm zarabiających na paliwowym kryzysie, może też uruchomić paliwowe rezerwy. Blisko 1000 dronów wystrzeliła Rosja w kierunku Ukrainy wczoraj po południu. 3 osoby zginęły w obwodach Iwano-Frankiwskim i Winnickim. W zmasowanym rosyjskim ataku na Lwów rannych zostało ponad 20 osób. Po raz pierwszy bezzałogowce nadleciały w biały dzień, mówi mer miasta Andrii Sadowy.
Dużo było tych szachedów, część była zlikwidowana, a część atakowała nasze budynki w centrum miasta, w różnych częściach miasta.
Jeden z rosyjskich dronów uderzył w budynki dawnego klasztoru bernardyńskiego, obecnie cerkwie świętego Andrzeja. Obok znajduje się archiwum historyczne, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dokumentów dla Ukrainy i dla Polski. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północno-zachodniej Polski oraz południa województwa dolnośląskiego. Alerty mają obowiązywać od 10 do 17. Dziś wszędzie sporo chmur, a od zachodu stopniowo będą postępować przelotne opady deszczu. 12 stopni w Szczecinie dziś maksymalnie, 14 w Gdańsku, 15 w Lublinie i Białymstoku, 16 w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Łodzi, 17 we Wrocławiu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7.43 to jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry, a w studiu pani Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pytanie, które pani zapewne słyszała i nasze słuchaczki i słuchacze wielokrotnie też słyszeli i mogli wsłuchiwać się w pytanie, które padało wczoraj w czasie debaty w toku. Czy dzieci powinny mieć dostęp do portali społecznościowych?
My mówimy to w kontekście podmiotowości dzieci, decyzji dzieci, które mogą podejmować co do tego, jak będą spędzać czas wolny, czy jak będą budować swoje relacje osobiste. Zwróćmy uwagę, jak świat dorosłych traktuje młodych ludzi. Ta podmiotowość jest im dana wtedy, kiedy to jest w interesie dorosłych. Bo jeżeli my mówimy o platformach cyfrowych, na przykład w kontekście przemocy seksualnej, czy treści pornograficznych, to zwróćmy uwagę, że ten 15-latek ma prawo do podejmowania decyzji o swoim życiu seksualnym, ale nie ma prawa do podejmowania decyzji o tym, czy pójdzie do psychologa, czy pójdzie do ginekologa, czy pójdzie do lekarza po środki antykoncepcyjne, czy zrobi test na HIV-AIDS. Takich praw dzieciom nie dajemy, ale to, co jest w naszym interesie, czyli żeby można się było dorwać przez dorosłych do ciał dzieci, to jest. Przepraszam, że ja generalizuję i mówię w sposób szokujący, ale to nie jest naprawdę dyskusja o tym, czy dzieci mają prawo do życia towarzyskiego za pośrednictwem platform cyfrowych. To jest mowa o tym, czy platformy cyfrowe mają dostęp do rynku i traktują młodych ludzi jako element strategii marketingowej, bo przecież platformy cyfrowe nie działają dlatego, że connecting people, kochamy ludzi, niech oni się łączą, niech oni rozmawiają, tylko po to, żeby reklamować konkretne usługi. I to jest zwyczajnie zysk.
Żeby zarobić pieniądze.
Żeby zarobić pieniążki. I nie przez przypadek wielkie big techy i platformy cyfrowe grupują miliarderów i stawiają warunki poszczególnym państwom, a nawet Komisji Europejskiej czy wielkim mocarstwom. Stawiają warunki. To jest wielki zysk. Niestety to mamy takie czasy. To nastolatki przede wszystkim decydują o decyzjach zakupowych ich rodziców. My te badania mamy już od wielu lat, że idziemy do sklepu.
Przepraszam, że wejdę pani w słowo. To może chciałaby pani posłanko porozmawiać o tych, którzy są pełnoletni i którzy mogą podejmować decyzje na przykład wychowawcze. Może my tę dyskusję powinniśmy rozpocząć od drugiej strony.
Tak, od drugiej strony też powinniśmy rozpocząć tę dyskusję i uświadamiać rodziców, jakim to wielkim jest zagrożeniem. Tylko, że ci sami rodzice też niekoniecznie rozpoznają owo zagrożenie, bo jeżeli kiedyś widzieliśmy rodziców, nie wiem, którzy potrzebowali chwili dla siebie, to dzieci dostawały książki bądź kredki i mogły rysować. Dzisiaj widzimy rodziców, którzy dają dziecku komórkę niekoniecznie są świadomi zagrożeń. My mówimy o tych samych rodzicach, którzy podlegają wielkiemu wpływowi platform cyfrowych na decyzje swoje polityczne. My mówimy, że ludzie są sterowani dorośli, więc my chcemy, żeby ci sami ludzie dorośli dorośli mieli świadomość, jak wielkim zagrożeniem to jest dla ich dzieci, a nie mają świadomości, jakim wielkim to jest zagrożeniem dla nich.
I teraz na poziomie publicystycznym jestem usatysfakcjonowany i mam nadzieję nasze słuchaczki i słuchacze również. Wymieniliśmy i ja zadałem dwa pytania, a pani udzieliła dwóch odpowiedzi. Bardzo to ciekawe. Ale pani jest parlamentarzystką. Współdecyduje pani o stanowionym w Polsce prawie. To teraz proszę powiedzieć, to wszystko, ta wiedza, którą i refleksje, którymi pani się podzieliła, jak mają się do tego, co nasze państwo i jaka powinna być reakcja naszego państwa, jak zadbać o najmłodszych, o dorosłych.
I to nie tylko nasze państwo. My mamy już rozwiązania na poziomie unijnym, bo pojedyncze państwa w dzisiejszych czasach wobec big techów czy wielkich platform cyfrowych, które operują miliardami, są naprawdę bezradne.
To był jeden z argumentów, tak, który wsłuchiwałem się wczoraj w trakcie tej debaty. Jako słuchacz Tok FM słuchałem i tam padał taki argument. Bądźmy razem i stosujmy już istniejące prawo europejskie, bo będziemy silniejsi wobec big techów niż jako pojedyncze państwo.
To po pierwsze.
Padał też argument, że nie rezygnujmy z jednego i drugiego.
Nie rezygnujmy z jednego i drugiego, bo każde państwo ma możliwość indywidualnego regulowania pewnych rzeczy w szczegółach, więc to jest natomiast siła debaty, siła dyskusji i siła sprzeciwu. To jest siła partnerów, którzy są, powiedziałabym, równoważni i równosilni wobec siebie. Natomiast sama Polska takie historie przerabiały już poszczególne państwa wobec takiego wielkiego big techu jest bezsilna. No mamy do czynienia z sytuacją, w której mieliśmy implementować DSA na polski rynek prawny i się skończyło, jak się skończyło. Więc to jest trochę tak, że rzeczywiście przyjeżdżają przedstawiciele już nie państw,
tylko przedstawiciele
odmową podpisania przez pana prezydenta. I to jest trochę tak, że my mamy do czynienia z lobbingiem i ten lobbing już nie jest lobbingiem państwowym, powiedzmy, tylko jest lobbingiem, w którym przedstawiciele państwa reprezentują swoje grupy interesów, które w tym państwie są skupione. Taka jest współczesna polityka.
Pani posłanko, jeśli to na pewno nie wydarzy się w ciągu kilku tygodni, raczej miesięcy, bo nawet wczoraj w trakcie tej debaty, gdzie oprócz ekspertów siedzieli także politycy, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, tam była duża spójność poglądowa właśnie w sprawie, żeby jednak spróbować zacząć od tej regulacji, nie wykluczając całego szeregu innych działań, które powinniśmy podejmować. Jeśli trzeba będzie zagłosować za takim ograniczeniem, to pani podniesie rękę?
Tak, oczywiście, że podniosę rękę. Ja mam wieloletnie doświadczenie pracy z osobami pokrzywdzonymi przez przemoc. I pamiętam sytuacje, w których młodziutkie i młodziutcy, bo to nie tylko dziewczynki, ale także chłopcy, ofiary zgwałceń, nie tyle się bali sytuacji, w której to im się powtórzy, doświadczenie zgwałcenia, ile się bali, że doświadczenie zgwałcenia zostało nagrane i trafi gdzieś do internetu. I tego się bali, upublicznienia swojej krzywdy. My mamy problem z prywatnością. I ta prywatność dotyczy nas wszystkich, a nie tylko osób, które są doświadczone przemocą. I jeżeli mówimy o doświadczeniu na przykład australijskim, to nam się bardzo podoba, bo to jest doświadczenie, w którym państwo powiedziało, macie ograniczyć dostęp do platform cyfrowych młodym ludziom. Jak to zrobicie? Nas to interesuje. I to jest coś, co naprawdę powinniśmy zastosować. Nie mówić jak, tylko przekierować obowiązki na platformy cyfrowe.
No tak, te platformy cyfrowe już jakieś obowiązki też mają narzucone przez regulacje unijne i nie zawsze z tych obowiązków się wywiązują. To po pierwsze. Po drugie, tam był bardzo ciekawy głos w tej debacie, już będziemy przechodzić do kolejnego tematu, ale jeszcze raz przywołam. W debacie pojawił się także przedstawiciel tych, których rzecz dotyczy. Młody człowiek, który może by był już nawet nie objęty tym zakazem, bo 15-letni, jak wejdzie zakaz, to będzie miał już więcej, który też pokazywał drogi, które mogą się wydarzyć. To znaczy drogi, którymi być może szereg młodych osób pójdzie, znajdą inne rozwiązania w internecie, dzięki technologiom.
No tak, zakazane które, można obejść.
Na przykład umożliwią im kontaktowanie się między sobą, to co odbywa się za pośrednictwem czy pomocą wielu portali. Myślę, że ta dyskusja będzie kontynuowana, ale od pani ta deklaracja na razie jednoznaczna. Tak. Zasadniczo,
tak,
oprócz szeregu działań.
Dla młodych ludzi.
Tak. Państwa zachęcam, by kto nie miał okazji posłuchać, to rzecz jasna, na pewno wiele osób nie miało. Można na tok.fm.pl i podsumowania, i całą tę debatę odnaleźć jako głos w tej naszej debacie publicznej. Myślę, że to było też bardzo wartościowe. W studiu Tok FM pani posłanka Anita Kucharska-Dziedzic. Pierwsza reakcja, gdy zobaczyła pani nagranie z dialogu dziennikarza TVN24 z prezydentem Rzeczypospolitej, no nawet nie muszę przytaczać, którego dialogu, bo myślę, że i pani, i nasze słuchaczki i słuchacze wiedzą, którego. Pierwsze skojarzenie, pierwsza reakcja. Pani myśl.
Pan prezydent ma problem z przemocą.
A może chciał, żebyśmy go tak postrzegali?
Może chciał, żebyśmy go tak postrzegali, natomiast jego mowa ciała...
Nie zobaczyła pani twardego przywódcy?
Nie, zobaczyłam mężczyznę, który ma problem z kontrolowaniem własnej agresji. To zobaczyłam i dodatek do tego, czyli nie tylko to, co pan prezydent robił z paluchem i w jaki sposób się pochylał w kierunku dziennikarza, ale to, że mówił na przykład o sobie w osobie trzeciej i w jaki sposób zwracał się do dziennikarza, to świadczyło także o tym połączeniu agresji i pychy. I myślę, że to jest pytanie tylko, czy to jest rzeczywista cecha charakteru zachowania, wychowania pana prezydenta, jego dotychczasowych doświadczeń życiowych, czy to jest po prostu wzorowanie się na Donaldzie Trumpie? No pytanie, czy jeżeli pan prezydent na najbliższym spotkaniu jakąś dziennikarkę wyzwie od świń, no to będziemy wiedzieli, że się na pewno wzoruje na Donaldzie Trumpie dokładnie.
Bo amerykański prezydent ma takie...
Ma taką tendencję.
Na koncie. Czy klub lewicy?
To się lepiej sprzedaje. W dzisiejszym świecie, co jest no, też chyba kontynuantą naszej dyskusji do dotychczasowej. Brak kultury, chamstwo, agresja, przemoc się lepiej sprzedają niż kultura i kompetencje. I to jest znak czasów, który jest bardzo niepokojący.
Czy klub Lewicy liczy, oczekuje na zmiany podatkowe tu i teraz, które mogłyby ulżyć kupującym paliwa?
No, do tej pory mieliśmy do czynienia z ograniczeniem marży w Orlenie, żeby rzeczywiście ulżyć kupującym paliwa. Natomiast my się musimy przygotować na dłuższy marsz. To nie jest chwilowa interwencja.
Tak, o tym kilka minut temu rozmawialiśmy w poranku.
To będzie trwało. Ten konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał. Jesteśmy na pewno w sytuacji pewnej zmiany kierunków dostaw. To wszystko będzie kosztowało. Tam nie tylko tankowce czekają w cieśninie Ormuz, ale jest niszczona infrastruktura krytyczna i więc na pewno będzie
na duży znak. Obniżać?
Tak, myślę, że staniemy przed taką decyzją i pewnie trzeba będzie obniżać. Zwróćmy uwagę, że te rezerwy, o które są odblokowywane w różnych państwach świata są na miesiąc, dwa miesiące maksymalnie, więc za chwileczkę te rezerwy się skończą i też w Polsce ograniczanie, znaczy wykorzystanie na przykład rezerw diesla też nie będzie bezpieczne, myślę. I też pewnie decyzja będzie ciężka, zważywszy na to, że całe wojsko jest uzależnione od diesla. A my mamy taką sytuację polityczną, geopolityczną, jaką mamy.
Ale ruch podatkowy jest...
Ruch podatkowy jest jak najbardziej oczekiwany, bo tym, czego Polacy się najbardziej boją i mają złe doświadczenia wieloletnie, to jest inflacja. A od cen paliwa, od cen energii ta inflacja
trudno
bardzo mocno zależy.
Polkom i Polakom dziwić. Nie macie ochoty jako klub Lewicy spotkać się z prezesem NFZ-u lub ministrem zdrowia i dowiedzieć się, jak to będzie z tymi limitami na badania i świadczenia?
Myśmy się ostatnio spotkali i z panią ministrą, i z przedstawicielem NFZ-u. Rozmawialiśmy o naszych propozycjach lewicowych, jak ten system uzdrowić i jak go inaczej finansować. Te dyskusje cały czas trwają, natomiast rzeczywiście jest to sytuacja, w której...
Do roboty,
tak, ale to jest kwestia i bycia bezpiecznym i poczucia bezpieczeństwa, ponieważ pewne decyzje życiowe są podejmowane także w związku z poczuciem bezpieczeństwa. Mówimy tutaj w kontekście porodówek czy w kontekście zdrowia kobiet. One, decyzje o prokreacji
też są...
Polesko
to jednak niezła wtopa.
Tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że tam za poprzednich rządów dwie najbliższe i najważniejsze porodówki też zostały zlikwidowane, więc to są zawsze decyzje, które są bardzo trudne, ale
ktoś premiera
powiem coś bardzo mocno lewicowego i zaraz ktoś na pewno mi zarzuci komunizm, ale kwestia ochrony zdrowia nie powinna być tylko regulowana i decyzje nie powinny być związane tylko i wyłącznie z kwestiami, czy nas na to stać i czy to się opłaca i czy to się na przykład refinansuje. Zyski z funkcjonowania ochrony zdrowia są trochę większe niż zyski finansowe.
No to ostatnie pytanie. A projekt PSL-u w sprawie poprawiający prezydencki projekt o pieniądzach z NBP, to lewicy się podoba, czy jeszcze nie mieliście czasu, by do niego zajrzeć?
Jeszcze dyskusja nad tym, nad szczegółami tego projektu, ona się chyba niewiele różni od tego projektu prezydenckiego.
No, ogranicza kompetencje prezydenta, tak, przywraca jedna.
Tak,
I daje pieniądze na przykład na policję,
pieniądze. Jeżeli te pieniądze rzeczywiście są możliwe do wykorzystania, jesteśmy w takiej sytuacji, że powinniśmy jesteśmy wykorzystać. Jestem za ideą pracy, bo za to mi obywatele płacą, żebym w Sejmie nad projektami pracowała. Więc jestem za tą ideą pracy. Natomiast jaki będzie finalny ten projekt, no to pan redaktor...
Musicie wypracować.
To musimy wypracować.
Dziękuję pani posłanko za rozmowę. Pani Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, miłego dnia.
A już teraz
życzę.
Usłyszą państwo głos znany i lubiany. Powiedz coś.
Dzień dobry państwu. Cezary Łosiczka. Tak.
Dzień dobry. Po dziewiątej audycja Owczarek. A w audycji Owczarek?
Pan prezydent Donald Trump mówi o negocjacjach z Iranem. Niektórzy sądzą, że dlatego, żeby uspokoić rynki, ale inni mówią, a może kończą się rakiety armii amerykańskiej. To może wydawać się dziwne, ale to nie jest tak, że zasoby amerykańskich rakiet są nieograniczone. Powiem więcej, na ten rok nie zamawiali wiele, zamówili kilkadziesiąt sztuk.
A jeszcze więcej powiesz po dziewiątej w audycji
Owczarek. Jeszcze dużo więcej.
Bardzo dziękuję. Cezary Łasiczka, z którym słyszymy się po dziewiątej o ósmej w TOK FM Informacja. Po informacjach pan Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.
Reklama.
To my, świeżaki, powracamy do Biedronki, żeby zaprosić was po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. A my, gang świeżaków, będziemy strażnikami świeżości i jakości. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Od poniedziałku do środy polskie jabłka czerwone na wagę 2,49 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Masz własny biznes? Teraz wybierz idealny samochód. Od 19 do 28 marca Dni Przedsiębiorców w salonach Kia. Stylowa Kia Stonic już od 880 zł netto miesięcznie w leasingu, niska rata.
Propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Dostępna do 30 kwietnia 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Ostateczne określenie szczegółów i warunków sprzedaży następuje przy zamówieniu u dealera.
Kia. Movement that inspires.
Happy Witaj to you, happy Witaj to you.
Czy oni
świętują 25?